zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Maję Kaszkur.
Dobry wieczór. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani Maja jest kuratorką Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu. To jest taka pełna nazwa. Festiwal wystartował 1 września i potrwa do 17. I zanim będziemy mówić o takim haśle przewodnim, to czy taki festiwal to jest próba przeglądu tego, co dzieje się w fotografii polskiej, fotografii europejskiej, jak ona się zmieniła? Czy taki jest zamysł? Czy to jest po prostu spotkanie ludzi, którzy fotografują zawodowo?
Tak naprawdę jest to jakiegoś rodzaju próba przeglądu tego, co się dzieje współcześnie w fotografii. Aczkolwiek jest dosyć tak ukierunkowana, że to jest dosyć specyficzne, że to nie jest taki jakiś bardzo szerokie spektrum tego, co rzeczywiście się dzieje. Dlatego, że festiwal nie jest aż tak duży i nie ma tak wielu wystaw, że można poruszyć dużo różnych wątków. To po pierwsze. Po drugie, takim pomysłem programowym festiwalu jest to, żeby było jak najwięcej takich świeżych, niewidzianych jeszcze prac premierowych. No i oczywiście coś, co jest taką podstawą tego, co mamy na festiwalu, jest dosyć wyjątkowe w takiej skali festiwalowej polskiej, powiedzmy, czyli program rezydencji fotograficznych.
Co to znaczy program rezydencji fotograficznych?
Zapraszamy każdego roku kilku artystów, zazwyczaj troje, żeby zrealizowali projekt w Sopocie. I jakby efektem tej ich pracy, jakiejś tam współpracy też ze mną, bo ja jakby opiekuję się nimi, jest nasza wystawa główna, którą pokazujemy w Państwowej Galerii Sztuki. I myślę, że ważne tutaj jest to, że ten program jest bardzo specyficzny, bo rezydencje artystyczne zazwyczaj trwają około, powiedzmy, minimum miesiąc albo dwa. Nasza jest dosyć krótka, bo trwa zaledwie 2 tygodnie, ale artyści mają absolutną dowolność w wyborze tematu. My z naszej strony oferujemy im Sopot, atmosferę Sopotu, oczywiście wsparcie kuratorskie, ale też organizacyjne i po prostu czekamy na to, co się wydarzy, co nam zaproponują i co możemy z tego wymyśleć, jak będzie wyglądać wystawa. Więc to jest jakby dosyć taki ryzykowny pomysł, dlatego że ja też jako kuratorka nie mam często za bardzo pewności, w jakim kierunku to wszystko będzie szło.
W takim razie, w jakim kierunku poszła fotografia i czy pojęcie fotografia zmieniło się, choćby od czasów, w których pani studiowała fotografię?
Myślę, że znaczenie tego słowa bardzo ewoluuje i zmienia się w czasie. Co może się wydawać dosyć dziwne, bo chyba każdy wie, co to jest fotografia, ale na takim poziomie, powiedzmy, wystawienniczym, którym ja się zajmuję, widać bardzo duże i różnorodne zmiany w podejściu do tego medium. Zazwyczaj staram się wybierać, jakby zapraszać i do współpracy na rezydencji i przy innych premierowych wystawach ludzi, którzy w jakiś sposób korelują między sobą, no bo jakby do tego, żeby to obejrzeć, mam poprzednie ich prace, poprzednie ich wystawy i wszystkie ich projekty. Ale też nigdy nie wiem, co się wydarzy. Ale zauważyłam teraz, że rzeczywiście artyści używają tego medium w pracach. Że to nie jest, że robią fotografię, ale używają tego medium, łącząc je często intermedialnie z innymi, z obiektami, z instalacjami. Że to jest jakby fotografia jest częścią bazową i częścią składową po prostu ich wypowiedzi artystycznej.
Czy teraz bardzo wyraźnie różni się ta fotografia, czy użyłabym bardziej słowo zdjęcia, które masowo robimy, od takiej profesjonalnej fotografii?
Bardzo często nie. Dlatego, że to jest kwestia, jeśli chodzi o artystów, świadomego wyboru formy tej fotografii. Dlatego mogą posługiwać się chociażby estetyką błędu, starymi aparatami, nowoczesnymi aparatami cyfrowymi. Mogą posługiwać się, ponieważ służy im to jako forma wyrazu, filtrami z Instagrama, nawet do zdjęć i rzeczywiście pokazywać to jako wystawy, ale są to jakby świadome wybory, które służą jakiemuś przekazowi, wywołaniu jakiegoś wrażenia.
No właśnie, no wszyscy mamy wrażenie właśnie, że nasze fotografie, nasze zdjęcia wywołają jakieś wrażenia. Tylko pytanie, czy to różnica nie polega na tym, że jednak pod tą fotografią, jakby to powiedzieć, profesjonalną, kryje się coś więcej. Tak? Czy pani jest w stanie zobaczyć i porównać i powiedzieć, tak, to robił profesjonalista, a to raczej amator? Czy ta granica też jest już bardzo płynna?
Nie wiem, czy słowo profesjonalista jest to adekwatne. Bardziej to słowo profesjonalista bardziej mi pasuje w odniesieniu do takiej fotografii zawodowej, komercyjnej. Tutaj jakby na tej płaszczyźnie takiej artystycznej, no z mojego punktu widzenia jest bardzo duża różnica, dlatego że pod tym, co pokazujemy, kryje się bardzo konkretny człowiek, który w bardzo charakterystyczny sposób obserwuje świat, ma charakterystyczny styl wyrażania tych obserwacji w metaforyczny sposób za pomocą fotografii i no niektórzy działają często też dosyć intuicyjnie, co też jest ciekawe, ale zazwyczaj wszyscy mają świadomość swojego celu, tego, co chcą powiedzieć, w jaki sposób wpłynąć na ludzi, w jaki sposób ich zaintrygować, żeby zadawali sobie jakieś pytania, żeby może poszerzyli swój światopogląd, z czymś się skonfrontowali, może ze sobą na przykład.
Czyli chodzi o to, żeby fotografia po prostu poruszyła, tak? Żebyśmy się nie zatrzymywali i zastanawiali się, czy to zdjęcie jest ładne, czy brzydkie. Zazwyczaj zdjęcia są ładne. Większość z nas robi po prostu ładne zdjęcia, tak? Bo możemy ich zrobić dużo, możemy selekcjonować. Technika tak poszła do przodu, ale zdjęcia, które nas poruszą, no niewiele zostaje w pamięci, tak sobie myślę.
To prawda, dlatego że jakby na co dzień żyjemy w takim chaosie obrazowym, bardzo dużym i jest to język, którym zupełnie swobodnie codziennie się posługujemy na różnych płaszczyznach. Dlatego myślę, że ta forma taka wystawiennicza, kiedy rzeczywiście wszystko trzeba dokładnie przygotować, i kiedy rzeczywiście się chce mieć wpływ, może nie tyle wpływ na ludzi, żeby zmieniali zachowanie, oczywiście nie tutaj o to chodzi. Bardziej chodzi o jakąś wyrażenie swojej osobowości, wyrażenie swoich obserwacji, wątpliwości, jakiegoś rodzaju lęków. I to jest jakby takiego rodzaju dialog z widzem, taka próba dialogu. Oczywiście często wychodzi to różnie, są lepsi i gorsi artyści, którzy potrafią lepiej lub gorzej po prostu posługiwać się tym językiem i fotograficznym, i językiem sztuki, ale generalnie może to zabrzmi trochę jak komunał i dosyć trywialnie, no ale generalnie zadaniem sztuki jest pobudzać w jakiś sposób wrażliwość, wpływać trochę na emocje, zadawać jakiegoś rodzaju pytanie, które nam być może w codzienności umyka.
No właśnie, przychodzi mi oczywiście na myśl pierwsze wybrane zdjęcie to tej dziewczynki, takie charakterystyczne z jednym zielonym okiem bodajże, nie wiem, dziewczynki afgańskiej, której poszukiwano
przez jakiś czas. Tak, bardzo znane zdjęcie.
Proste zdjęcie, ale tak niesamowicie przemawiające do wyobraźni, tak intrygujące. To jest
bardzo,
ta sztuka,
bardzo intrygujące,
tak
i to też mnie fascynuje tak naprawdę w fotografii, że dużo obrazów fotograficznych, które na pozór wydają się zupełnie proste, jak zwykły portret, ktoś patrzy po prostu w obiektyw, w pewnym momencie zaczynają wciągać i intrygować i jakby spotykamy się z tym obrazem w zupełnie inny sposób. I rzeczywiście no, to akurat zdjęcie tej afgańskiej dziewczynki jest fantastycznym tego przykładem.
Tak, zupełnie inny rodzaj zdjęcia, które już przeszło do historii, to przecież Chrisa Nidentala, Czas apokalipsy. To ma zupełnie też inną wymowę i konteksty. I to też jest piękne w fotografii, bo nie można powiedzieć, że to było jakieś świetnie artystycznie wykonane zdjęcie, tylko to było zdjęcie zrobione w odpowiednim momencie, w danej chwili. Wiele szczęścia miał Nidental, robiąc to zdjęcie.
Nie jestem pewna, czy to jest szczęście. To jest po prostu fantastyczny fotograf.
To prawda, to absolutnie.
I ma świetne oko i dobrze obserwuje świat. I też jego styl też wynika z rodzaju fotografii, jakim się zajmował całe życie, czyli bardziej reportażu, najbardziej reportażu, zdecydowanie mniej dokumentu. i co w tym zdjęciu właśnie czasu apokalipsy w kinie Moskwa, którego jeszcze
to jest jeszcze bardzo ważne, tak.
Jest niesamowite, że no to zdjęcie ma już 40 lat ponad. I są nowe pokolenia, które inaczej wizualnie się już wychowują. I myślenie o tej fotografii i jej interpretacja w czasie się zmienia, co też jest fantastyczne, bo ma w sobie pewnego rodzaju uniwersalizm. I nie jest teraz, jakby nie skończyła się, nie jest już nieważna. Cały czas jest bardzo ważna i cały czas jakby dostarcza różnego rodzaju
emocji,
przemyślenia,
tak.
I emocje oczywiście.
Pani Maju, skupmy się teraz na festiwalu. Festiwal ma swoje hasło przewodnie, źródło. Jakbyśmy trochę porozmawiały o tym, co te fotografie mają wyrazić, bo to jest dość pojemne hasło. Źródło, początek, prolog,
tak.
Początek życia, nie wiem.
Rzeczywiście hasło jest bardzo pojemne, ale myślę, że jakbym akurat tutaj ważne jest, żebym trochę powiedziała, myślę, jak ono powstaje. Dlatego, że zazwyczaj przy różnego rodzaju festiwalach wymyśla się jakiegoś rodzaju kierunek, który koresponduje z tym, powiedzmy, co się współcześnie dzieje na świecie na przykład, albo ewentualnie z czymś innym. I dobiera się prace i wystawy i artystów, którzy poruszają się jakoś w tym temacie. A akurat w przypadku naszego festiwalu jest zupełnie odwrotnie. Dlatego, że artyści z programu rezydenckiego mają absolutnie wolną rękę w tym, co robią i mogą nawiązywać do prac, które robili wcześniej, ale też oczywiście mogą spróbować czegoś zupełnie innego. A jednocześnie też wyszukuję pracę i artystów na inne wystawy, ale na podstawie właśnie tego zbioru, kiedy już widzę, co robią rezydenci, obserwuję ich kierunek, w jakim to podąża, bardzo staram się jakby nazwać to, spiąć jakąś klamrą to wszystko, co no jest dla mnie takie bardzo ambicjonalne, bo wydaje mi się to dosyć trudne, że mogę naprawdę albo nie trafić, albo nie znaleźć tej klamry. I w tym roku po prostu zauważyłam, że inaczej niż w poprzednich. I myślę też, że to ma takie bardzo mocne odniesienie do takiego codziennego życia, do współczesności. Zauważyłam, że artystów bardzo interesuje takie pytanie, dlaczego? Dlaczego tak widzę świat? Dlaczego tak go odbieram? Dlaczego jakieś rzeczy wzbudzają we mnie negatywne emocje, a inne działają na mnie w pozytywny sposób? Gdzie to się stało? Gdzie jest ten początek? Dlaczego tak jest? I to się odbywa na zupełnie różnych poziomach. Czasami myślę o tym bardzo dosłownie, żeby tak jak wystawy, które na przykład pokazujemy Szymona Kobusińskiego, Tomasza Wysockiego i Tomasza Łącznego, oni eksplorują w swoich pracach temat pamięci, która oczywiście ma na nich wpływ teraz i osobiście, personalnie, ale również na to, jakie robią projekty, w jaki sposób nimi operują, jakiego języka używają i jaka forma im się wydaje najbardziej właściwa. I w pewnym momencie zaczęli, patrząc na siebie, poszukiwać tego właśnie pytania, dlaczego, gdzie jest ten początek, dlaczego jestem właśnie taki, dlaczego w ogóle jestem artystą i dlaczego chcę się wyrażać w taki sposób. I jakby podobny element zauważyłam właśnie też u rezydentów, ale absolutnie na różnych poziomach. Na przykład jednym z rezydentów w tym roku no był i jest, tak, bo pokazujemy cały czas na wystawie jego pracę. Jest Witek Orski, bardzo ciekawy artysta, który bardzo często w swoich pracach jest bardzo wieloznaczny. Pokazuje coś bardzo prostego, co po chwili wzbudza właśnie pytanie, dlaczego? Dlaczego ta sytuacja się wydarzyła? Dlaczego jest ważne mówienie o tym, jakie to ma odniesienie do współczesności. I jego prace są bardzo intrygujące, więc jakby tutaj jest ten taki aspekt, taki powiedzmy źródłowy. Z kolei Ania Orłowska, druga rezydentka, traktuje to wszystko dosyć dosłownie. Najczęściej inspiruje się architekturą, ale też to jest absolutny przypadek, dlatego że Ona bardzo często odnosi się do takich elementów naturalnych, które po prostu jako ludzie angażujemy do naszego życia, do tworzenia na przykład architektury, czyli różne formy na przykład muszli, różne formy tego, jak wyglądają liście i używamy tego w designie, w projektach i tak dalej. No i w jej akurat przypadku, ona pochodzi ze Śląska i niedaleko jej domu jest źródełko, w którym bardzo często barwi fotografie, które drukuje na materiałach. Jest tam bardzo dużo rudy żelaza i jakby tutaj potraktowałam to słowo źródło bardzo, bardzo dosłownie. Po prostu pasowało mi w przypadku jej pracy. A z kolei nasz gość z Litwy, Visvaldas Morkevičius, ma do tego takie odniesienie naprawdę bardzo osobiste, że konfrontuje się ze swoimi bardzo trudnymi emocjami, które musiał przepracować i właśnie wyraża je w formie obrazu, ale bardzo niedosłownie, dlatego że jego intencją trochę w tym wszystkim, mam nadzieję, że to się uda i że tak zostanie odebrane przez widzów, jest to, żeby wzbudzić też takie myślenie na temat samego siebie.
Stawia to rzeczywiście dużo pytań. Nie będziemy analizować całego festiwalu, programu, bo on jest szeroko dostępny. Wystarczy, że Państwo zajrzą na stronę Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu, ale na zakończenie o jednej rzeczy warto powiedzieć, mianowicie o fotopomniku.
Tak, w tym roku będzie to fotografia Zofii Rydet. Współpracowaliśmy właśnie z Fundacją Zofii Rydet z Krakowa. Będzie też pokazana wystawa jej fotografii w Dworku Sierakowskich. Do tej pory staraliśmy się, żeby ten fotopomnik nie był taki bardzo wyabstrahowany od Sopotu, żeby to były zdjęcia, które były robione w Sopocie lub go dotyczą. I w tym przypadku okazało się, że niesamowite portrety dokumentalne, portret taki socjologiczny w zbiorach fundacji, no jest bardzo szeroko reprezentowany przez osoby, które pochodzą z Sopotu i Zofia Rydet tutaj pracowała. Także bardzo się cieszymy, że możemy to w Sopocie pokazać i że nie będzie to tylko na festiwalu, ale pozostanie po prostu w przestrzeni miejskiej. Mam nadzieję bardzo długo.
Zapraszamy w takim razie. Sopot żyje fotografią. Festiwal fotografii w ramach Sopotu, a pani Maja Kaszkur, która opowiadała o tymże festiwalu, jest kuratorką. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i zapraszam na oglądanie wystaw festiwalowych.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.